Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Po raz 300 wyruszyła na Jasną Górę warszawska pielgrzymka piesza,
która od 1711 roku pielgrzymuje. Nie było żadnej przerwy w pielgrzymowaniu.
O historii pielgrzymki i o tym, jak styl pielgrzymowania zmienił się w ciągu lat, opowie ojciec Melchior Królik, jeden z najstarszych stażem pielgrzymów.
Jezus podał mu rękę i zadał pytanie, którego rybak nigdy nie zapomniał. Czemu zwątpiłeś, małej wiary?
Także o naszych wątpliwościach usłyszymy w rozważaniu do niedzielnej Ewangelii. Przy mikrofonie Beata Zajączkowska, zapraszam na magazyn. Na jubileuszowy szlak 300 warszawskiej pielgrzymki pieszej wyruszyło dziś ponad 5000 pątników. Szacuje się, że w ciągu najbliższych dni dołączą do nich kolejni i na Jasną Górę wejdzie w sumie kilkanaście tysięcy osób. Kardynał Kazimierz Nycz poinformował, że z pielgrzymami duchowo łączy się Benedykt XVI.
Jego świątobliwość życzy, by tegoroczne pielgrzymowanie pod hasłem 300 lat z Maryją w pielgrzymce wiary przyniosło wszystkim, którzy zdążają na Jasną Górę, obfite duchowe łaski, umocniło ich miłość do Chrystusa i Jego Najświętszej Matki, było zaczynem, który nada ewangeliczny kształt życiu osobistemu, rodzinnemu i społecznemu.
O pielgrzymowaniu z ojcem Melchiorem Królikiem rozmawia Izabela Tyras.
Czy ojciec potrafi zliczyć, ile razy szedł ojciec w pieszej pielgrzymce warszawskiej?
No, jestem wiekowo najstarszym paulinem pielgrzymem, aktualnie biorący udział w pielgrzymce, chociaż etatem starszy jest ode mnie ojciec Arkadiusz Niedziłka. Chodził z mamą jako jeszcze dziecko w pielgrzymce. No, ja rozpoczynałem już jako diakon. W 59 roku utkwiłem po raz pierwszy, zapoznałem się z pielgrzymami, no, zastałem atmosferę nie do opisania wprost. Coś wspaniałego. Poczułem się po prostu na swoim miejscu i zrozumiałem później, że moje kapłaństwo najbardziej się właśnie realizuje w pierwszej pielgrzymce warszawskiej, która rozpoczęła się w 1711 roku. To była pielgrzymka dziękczynna za ustanie zarazy. Inicjatorem tej pielgrzymki był ojciec Innocenty Pokorski i on dał taką myśl, aby złożyć ślub Matce Bożej. Zorganizujemy pierwszą pielgrzymkę ze stolicy, bo jeszcze nie było, chociaż już inne miasta miały te pielgrzymki, jeżeli zaraza ustanie, jeżeli Matka Boża się wstawi za stolicą. No i zaraza ustała, więc odczytano to jako znak wysłuchania tej prośby. I stąd właśnie ojciec Innocenty zorganizował pielgrzymkę, ale jej nie prowadził. Pielgrzymkę prowadziło i opiekowało się tą pielgrzymką paulińskie Bractwo Pięciu Ran Pana Jezusa, które egzystowało przy Kościele Świętego Ducha w Warszawie u paulinów. Wiemy, że jest to pielgrzymka, która od 1711 roku pielgrzymuje. Nie było żadnej przerwy w pielgrzymowaniu, mimo że były bardzo różne sytuacje. Były powstania, był wybuch wojny światowej, jednej i drugiej. Wydawało się, że to jest niemożliwe. Spotkałem ludzi, którzy szli bez przerwy, nawet w czasie powstania warszawskiego 1944 roku. Znam panią Irenę Jabłońską, która w 1999 roku, mając 93 lata, szła po raz 79. Zaczynała od 14 roku życia i ona stwierdza z absolutną pewnością, że w 1944 roku, w czasie powstania warszawskiego, grupka ludzi szła w tym samym czasie od 6 sierpnia i tą samą trasą pielgrzymkową dla podtrzymania tradycji, żeby nie było przerwy. Również pan Stanisław Żaboklicki, który w 1940 roku objął pielgrzymowanie i kierowanie, również prowadził małe grupy. To było 40-60 osób, które szły indywidualnie, po dwie, po trzy osoby. Spotykali się na noclegach, na mszy świętej. Nawet opowiadała mi jedna moja pątniczka, że mówi, ciocia moja szła, trzy kobiety szły pielgrzymce i właśnie natknęli się na patrol niemiecki. Zatrzymano ich i pytają, dokąd idziecie. Więc jak umiały taką łamaną niemczyzną, mówią, że idziemy do Schwarzenmutter na Jasną Górę. A po co? Ale któraś od razu błyskawicznie była tak na tyle przytomna, że mówi, idziemy się modlić za tych, którzy cierpią. No wszyscy cierpią na wojnie, Niemcy też cierpieli. Więc to mu się tak spodobało, że wyjął bloczek, napisał przepustkę, że te trzy panie mogły oficjalnie ze śpiewem iść dumnie z różańcem, bo miały przepustkę do samej Częstochowy. Po wojnie pierwsza pielgrzymka w 1945 roku wyszła spod kościoła świętego Jakuba. Wszystko było zgruzowane. Pan Stanisław Żaboklicki zorganizował pielgrzymkę, ale szukał jakiegoś kapelana, bo dotychczas nie było stałego kapelana w pielgrzymce, tylko najmowali księdza, wozili go bryczką na miejsca noclegowe i tak dalej, żeby odprawił mszę świętą, komunię świętą rozdał, spowiadał. Tymczasem właśnie w 1945 roku po raz pierwszy szedł kapłan już na stałe. To był ksiądz Stefan Batory, orionista, były więzień o flagu, oficer. Następnie w 1946, 7, 8 i 9 roku pielgrzymka wychodziła z kościoła świętego Krzyża księży misjonarzy. Prowadził właściwie takim duszpasterzem, pasterzem był rektor tego kościoła, księży misjonarzy, wtedy to jeszcze nie była parafia, ksiądz Stanisław Dymek, harcerz, wspaniały człowiek, pięknie prowadził, piękne duszpasterstwo już na stałe. Szedł w kapie, ubrany oficjalnie i te 4 lata prowadził pielgrzymkę. Natomiast w 1950 roku, we wtorek po Wielkanocy, powrócili Paulini do swojej własności po 132 latach do klasztoru i kościoła Świętego Ducha w Warszawie i wraz z nimi wróciła pielgrzymka na swoje miejsce.
Ojcze, w czym ten pauliński charakter pierwszej pielgrzymki warszawskiej się wyraża?
Tak, ściśle biorąc, to od 1950 roku udział w pielgrzymce biorą paulini. Tym pierwszym paulinem, który szedł całą drogę i rozpoczął już duszpasterstwo na szeroką skalę, był ojciec Ludwik Nowak, późniejszy generał zakonu. I on nadał tej pielgrzymce charakter maryjny, ale równocześnie o duchu pokutnym. W czym się to wyrażało? Skromny posiłek. Było dużo ludzi, którzy szło o chlebie żebranym. Byli tacy, jeszcze ja ich zastałem, którzy szli o chlebie i wodzie. Skromny strój. Tak jakoś się przyjęło, że kobiety chodziły w sukniach takich, nie wolno było chodzić w spodniach w ogóle. Także ten strój był taki bardzo skromny, taki prawdziwie pątniczy. To też było wyrazem pokuty. No i oczywiście cały czas na 100% wypełniony modlitwą, modlitwą, modlitwą. To, co jest istotą pielgrzymki, pokuta i modlitwa. Nie było mowy w ogóle o jakimkolwiek rozrywkowym śpiewie. Ojciec Ludwik, jak mi mówiono, nawet zakazał śpiewać Rzaczka. Rzaczku uczony, piętny Boży, znaczonym powie, co to jeden? Jeden syn Maryi, co w niebie króluje, a na wieki Pan. Więc to jest taka katechetyczna piosenka. Ojciec Ludwik uważał, że nie. Jedyną taką troszkę jakby rozrywkową piosenką, tak pod nogę do marszu, jak już było się już zmęczonym, to była pieśń opisująca przebieg trasy. Gdzie jesteśmy i jak ta trasa wygląda? No i z takim właśnie sławnym refrenem marszowym. Marsz, marsz, marsz do Maryi wraz, bo Maryja Jasnogórska oczekuje nas, bo Maryja Jasnogórska oczekuje nas. I to się śpiewało ponad godzinę taką pieśń, bo tam jest 50 chyba zwrotek i za każdym razem dwukrotnie ten refren.
Co z tego ducha, którego wszczepił w pielgrzymkę warszawską ojciec Ludwik Nowak, zostało?
Co zostało? No, papierze to powstało bardzo dużo, bo sam, kiedy byłem kierownikiem pielgrzymki w latach 69-72, no to właśnie bardzo podkreślałem ten charakter pokutny. W tej instrukcji napisałem wyraźnie zakaz wszelkich instrumentów, chociaż to jest takie trochę kuriozum, bym powiedział. Ja pierwszy wprowadziłem rozluźnienie do pielgrzymki, bo wprowadziłem organki i gitarę. Stanowiliśmy pierwszy zespół, ale myśmy tylko śpiewali pieśni religijne. Bracia i siostry, Maryja nas woła do swej świątyni, do swego kościoła. Matko Częstochowska, do ciebie idziemy i nasze serca tobie dziś niesiemy. Więc to wtedy nogi same szły, więc w miarę możliwości. On się trochę złagodził, przekształcił, ale tak staramy się w tych grupach zasadniczych, staramy się tego ducha pokutnego pielęgnować.
Wraz ze zmianą sytuacji polityczno-gospodarczej w kraju zmieniał się również charakter pielgrzymki warszawskiej.
W 59, 61, 2 roku no to była taka dość atmosfera miła, odprężeniowa. Także wtedy modlono się za ojczyznę, modlono się za jakieś to odprężenie, modlono się za polski październik, który wtedy bardzo wiele zmienił. No po prostu zauważyłem, że zwłaszcza starzy, powstańcy, kombatanci, żołnierze żyli właśnie tym patriotyzmem. Nawet brat, który niósł tablicę, nazywa żeby go chorąży, to był powstaniec, nosił virtuti militari swój, krzyż, jaki otrzymał za udział w powstaniu. Także dominowała właśnie ta modlitwa do Maryi Królowej Polski. No, w późniejszych latach niestety przyszło jednak dużo ukrócenia tej wolności, tak zwanej wolności. I Moskwie to nie podobały się te nasze pielgrzymki, dlatego jakiś wywierały nacisk na nas, abyś tę pielgrzymkę zlikwidować. Próbowano różnych sposobów. No, żaden się nie udawał, dlatego że wiadomo było, oni nazywali nas fanatykami, z tymi fanatykami nie można sobie poradzić, ale spróbowali. W 1963 roku ogłoszono jakąś czarną ospę w Polsce. Nie wiadomo skąd się wzięła, więc to jako pretekst wykorzystano i powiedziano mu, w tym roku pielgrzymka nie pójdzie. No, oczywiście doszło to do ojca Ludwika, wtedy był jeszcze generałem, więc ojciec Ludwik do nas, my mówimy, ojcze generale, no nie wolno chodzić po świecku i tak dalej, ojciec generał nie uznaje, ale przecież pielgrzymka chyba pójdzie, no pewnie, że pójdzie. No więc my byśmy chcieli brać udział po świecku. A ojciec ludzi tak swoim stylem mówi, ja też tak uważam, kochani ojcowie, że ludzi nie można zostawić samych. Oni więcej ryzykują, idą. No ale to by trzeba iść po świecku. To idźcie, kupcie sobie jakieś spodnie, jakieś bluzę i weźcie udział. Ludziom wystarczy to, że będziecie w pielgrzymce. No były różne, rzeczywiście były różne trudności. Radiowóz jeździł, obywatele pielgrzymi, taki pierwszy termin my usłyszeli. Obywatele pielgrzymi, wróćcie się, droga do Częstowy, zagrożona czarnospą, nie dojdziecie i tak dalej. Więc w każdym razie takie plotki rzucano, że tam już jest kocioł zrobiony, że tu już wywożą i tak dalej, i tak dalej. Uratowało nas to, żeśmy szli razem. 4000 ludzi w jednym zgromadzeniu, tak, w jednej kolumnie. Tylko zdjęcia robili i tak dalej. Później ludzie musieli płacić za to nielegalne zebranie i tak dalej. Ale przeprowadziliśmy właśnie pielgrzymkę. Nie daliśmy się rozbić mimo takich różnych prób. Także udało nam się tę pielgrzymkę przeprowadzić. Śpiewaliśmy taką piosenkę, po drodze układaliśmy na melodię Szła dzieweczka do laseczka z refrenem tu władza, tam władza wciąż gonią nas, na naszą pielgrzymkę zły przyszedł czas i tak dalej. Więc jednak nam się to udało. No więc przekonały się władze, że no nic z tymi fanatykami się nie da dojść do głosu. I także te ograniczenia w latach 80. były, no i dopiero kiedy już przyszła Solidarność i tak dalej, no oczywiście to w naszych grupach się zaroiło od znaczków, prawie nie było nikogo, kto by nie miał znaczka Solidarności, tośmy już wtedy odzyskali pełną wolność i już dzisiaj nie ma żadnych ograniczeń, żadnych przeciwności i możemy sobie spokojnie pielgrzymować.
Z ojcem Melchiorem Królikiem rozmawiała Izabela Tyras.
Okruchy Ewangelii. Czemu zwątpiłeś małej wiary?
Przed mikrofonem ksiądz Waldemar Turek.
Co pewien czas jak bumerang powraca w tekstach ewangelicznych temat wiary. Tym razem pojawia się on w kontekście cudu Jezusa, który kroczy po jeziorze i reakcji na to ze strony apostoła Piotra. Wydarzenie miało miejsce niedługo po cudownym rozmnożeniu chleba. Jezus zapragnął spędzić trochę czasu na modlitwie i polecił uczniom przepłynąć na drugi brzeg jeziora. Jakież było zdziwienie uczniów, gdy w czasie przeprawy zobaczyli go zbliżającego się do nich, idącego po falach jeziora. W pierwszym momencie wydawało się im, że to zjawa. Uspokoiły ich słowa Jezusa: odwagi, ja jestem, nie bójcie się. To właśnie po tych słowach Jezusa Piotr odezwał się spontanicznie. Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. A on rzekł: przyjdź. Piotr wyszedł z łodzi i krocząc po wodzie przyszedł do Jezusa. Lecz na widok silnego wiatru uląkł się i gdy zaczął tonąć, krzyknął: Panie, ratuj mnie. Jezus natychmiast wyciągnął rękę i uchwycił go, mówiąc: czemu zwątpiłeś małej wiary? Gdy wsiedli do łodzi, wiatr się uciszył. Piotr przysłuchiwał się uważnie słowom mistrza o wierze i konfrontował je z własnym życiem. teraz nadarzyła się niespodziewanie okazja do sprawdzenia samego siebie. Jeśli wiara przenosi góry, dlaczego miałby nie spróbować chodzić po wodzie? Na słowo Jezusa przyjdź, odważnie zaczął iść. Już prawie mógł się go dotknąć, ale niespodziewanie pojawił się silny wiatr, którego apostoł się przeląkł i zaczął tonąć, wzywając pomocy. Jezus podał mu rękę i zadał pytanie, którego rybak, możemy przypuszczać, nigdy nie zapomniał. Czemu zwątpiłeś, małej wiary? A ponieważ odpowiedź nie padła, próbujemy odgadnąć, dlaczego Piotrowi zabrakło wiary. Bierzemy przy tym pod uwagę podobne sytuacje, jakich doświadczyliśmy w naszym osobistym życiu. Najpierw zwróćmy uwagę na fakt, że apostoł od początku miał wątpliwości co do rzeczywistej obecności Chrystusa. Przecież mówił: Panie, jeśli to Ty jesteś. Ale gdy usłyszał znany głos Zbawiciela, szedł zdecydowanie, również dlatego, że nie napotykał na trudności. Ten śmiały marsz Piotra po falach jeziora przypomina nam te chwile w naszym życiu, w których mieliśmy wyjątkowo dużo radości, entuzjazmu, duchowych sił. Tak było na przykład w naszej młodości, pełnej nadziei, pięknych zamiarów, ideałów. Piotr był blisko Jezusa, gdy nagle pojawił się silny wiatr. Oto obraz zewnętrznych trudności, na jakie napotyka w swoim życiu każdy wierzący w Chrystusa. Pojawiają się one zwykle w najmniej oczekiwanych chwilach, często wtedy, kiedy wydaje się nam, że już osiągnęliśmy sukces. Obok tych zewnętrznych być może były też osobiste powody zwątpienia Piotra. Po tym, jak przeszedł bez trudności znaczny odcinek drogi po jeziorze, czuł się zbyt pewny swoich sił. Miał świadomość, że szedł dzięki pomocy Chrystusa, ale przecież, myślał, tak naprawdę szedł o własnych siłach. Wiatr przeraził Piotra, który zaczął się lękać. Ten lęk apostoła jest nam dobrze znany z osobistego doświadczenia. Najpierw jest to lęk o samego siebie, kiedy nie wiemy, co się w rzeczywistości z nami dzieje i jak możemy pokonać trudności, które niespodziewanie się pojawiły w naszym życiu. Jest następnie lęk przed innymi, bo mogą nas skrytykować albo źle zinterpretować nasze intencje. Jest wreszcie lęk przed tym, co może nastąpić, i nie jesteśmy pewni naszej reakcji. Wołanie Piotra: Panie, ratuj mnie, jest jego przyznaniem się do słabości, a pokora apostoła pozwala Jezusowi podać mu rękę. Oto wskazówka dla nas, jak mamy postępować, gdy wiatr wieje nam prosto w oczy i utrudnia marsz. Sami nic nie potrafimy, ale dzięki wierze, z pomocą Jezusa, możemy pokonać nasz lęk i nawet chodzić po jeziorze.
Okruchami Ewangelii kończymy dzisiejszy magazyn. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.